On jest tak blisko, że bliżej już się tak naprawdę nie da. Mam na myśli Boga, który jest tak blisko nas, że bliżej już nie podejdzie. Kwestia bliskości jest dosyć istotna, szczególnie teraz, w tych ostatnich dniach, kiedy przyszło nam żyć w dobie koronawirusa, gdzie jesteśmy zachęcani do tego, żeby utrzymywać bezpieczną odległość 2 metrów. I w kontekście tej bezpiecznej odległości, w trosce o nasze zdrowie, wiele osób może się zastanawiać, no jak to tak naprawdę jest z Bogiem? Czy w tych dniach Bóg jest obecny? Czy On się przejmuje? Czy Jemu naprawdę na nas zależy? Jak blisko tak naprawdę Bóg jest? Bóg jest tak blisko, że bliżej się nie da, i akurat dzisiejszy dzień jest takim dniem, kiedy w szczególny sposób upamiętniamy najważniejsze wydarzenie w historii ludzkości, które sprawiło, że Bóg może być tak blisko, że już bliżej się nie da. A tym wydarzeniem jest oczywiście Wielkanoc. Pan Jezus był przez 3 lata ze swoimi najbliższymi uczniami, pierwszymi uczniami. Chodził z tą gromadką ludzi, nauczając ich, czynił niezwykłe rzeczy, dokonywał niezwykłych rzeczy, ale przyszedł taki dzień, kiedy Jezus został potraktowany bardzo brutalnie, kiedy przeszedł przez kilka przesłuchań, kiedy był bity, poniewierany, kiedy wreszcie musiał dźwigać swój własny krzyż i na tym krzyżu zawisł, aż wreszcie został złożony do grobu, z którego po 3 dniach zmartwychwstał. Niektórzy, nie wierząc w to, że Jezus rzeczywiście powstał z martwych, próbują to wyjaśnić na wszelkie możliwe sposoby. Jakiś czas temu słyszałem o tym, że Jezus najwyraźniej nie zmartwychwstał, na dobrą sprawę też nie umarł, ale po prostu zemdlał. Zacząłem myśleć o tym, że to jest jedna z tych teorii, która chciałaby, żebyśmy wierzyli, że Jezus, który był zmęczony, który był niewyspany, który został zabrany na przesłuchanie, który przeszedł przez kilka procesów, który był głodny, który był poniewierany, na którego pluto, który wreszcie został złożony, został przybity do krzyża, złożony do grobu, nagle w tym grobie ocknął się. Wcześniej był pochowany w typowo żydowski sposób, kiedy był owinięty w płótna, nasączone specjalnymi olejkami. Ta teoria chce, byśmy wierzyli, że Jezus w jakiś cudowny sposób ocknął się w grobie, zrzucił z siebie te płótna, po czym wypchnął ten kamień, który był zatoczony do grobu, ważący około 2 ton, pokazał się swoim uczniom i dał im wierzyć w to, że rzeczywiście zmarł i powstał z martwych. Są inne teorie, chociażby taka, że uczniowie byli tak zakręceni, że idąc do grobu pomylili grób, nie trafili do właściwego grobu. Gdyby tylko wiedzieli, że to jest inny grób, to pewnie zobaczyliby tam ciało Jezusa. Jest jeszcze inna teoria, która mówi o tym, że uczniowie wiedzieli, który to jest grób i że to oni właśnie ukradli ciało Jezusa z grobu, a później radośnie ogłaszali światu, że Jezus zmartwychwstał. Trudno mi w to wszystko uwierzyć, kiedy myślę o tej pierwszej grupce naśladowców Jezusa, którymi byli dorośli, silni mężczyźni, którzy tego dnia, piątek, kiedy Jezus został ukrzyżowany, w obawie przed utratą życia albo w obawie przed konsekwencjami wiary pokładaniem w Jezusa, rozpierzchli się. Pochowali się we własnych domach. Można powiedzieć, pouciekali jak zające na miedzy. Zamknęli się na 4 spusty, nie wiedząc, co będzie dalej. A jednak ci sami uczniowie po 3 dniach wychodzą na zewnątrz do ludzi i z radością, z entuzjazmem obwieszczają wszystkim, że Jezus jest powstał z martwych i że tego Jezusa oni właśnie im zwiastują. Kochani, Jezus jest jedyną osobą, która powstała z martwych. Żaden inny przywódca religijny nie powstał z martwych. Ani wcześniej, ani później. Na dobrą sprawę można powiedzieć, że chrześcijaństwo stoi albo umiera razem ze zmartwychwstaniem Chrystusa, bo jeśli nie było śmierci, nie było zmartwychwstania, to tak naprawdę, jak pisze apostoł Paweł, daremna jest nasza wiara. A jednak zmartwychwstanie jest rzeczywistością, której my żyjemy dzisiaj, ufając tym pierwszym świadkom Jezusa, którzy byli przestraszeni, którzy nie wiedzieli, co dalej będzie, ludzi, którzy obawiali się o własne życie, stali się nagle gorliwymi zwolennikami drogi pańskiej, ludźmi, którzy naśladowali Jezusa i ogłaszali tego zmartwychwstałego Chrystusa wszystkim, których napotkali na swojej drodze. Kiedy myślę o zmartwychwstaniu, to myślę o kilku rzeczach, które są dla nas istotne, które są naszym, moim i twoim udziałem, jeśli stałaś się naśladowcą Chrystusa. Z jednej strony możemy cieszyć się tym, że nasze grzechy zostały nam wybaczone. Z drugiej strony możemy cieszyć się tym, że nie ciąży na nas już gniew Boży i możemy na nowo mieć taką żywą, autentyczną relację z naszym niebiańskim Ojcem, która przez grzech została zerwana. Ale jest jeszcze trzecia rzecz, o której warto pamiętać. To jest to, o czym mówi apostoł Paweł i w zasadzie określa to jednym zdaniem. I dzisiaj chcę się skupić krótko na tym jednym zdaniu, bo ono może wywrócić twoje życie do góry nogami. Ono może zmienić wszystko. Jedno zdanie, które można pominąć, kiedy się szybko czyta tekst biblijny, a jednak to jest to zdanie, które ma niesamowity ciężar i niesamowitą rolę w naszym życiu. To jest zdanie, które jest wplecione w kontekst modlitwy apostoła Pawła, który w liście do Efezjan kieruje swoje słowa do pierwszych uczniów, do naśladowców Chrystusa i tam Paweł zapewnia ich o swojej i nas, o swojej modlitwie. Mówiąc o tym, że modli się o to, żeby ci, do których pisze, mieli duchową mądrość po to, by poznać lepiej Boga. Ale też druga rzecz, o którą się modli, i pozwólcie, że przeczytam ten werset, Paweł modli się, żeby ci, którzy czytają, którzy słuchają, wiedzieli, jaka jest nadzwyczajna wielkość Jego mocy względem nas, wierzących, zgodnie z działaniem Jego potężnej siły. Dowiódł On jej w Chrystusie, gdy go przywrócił do życia z martwych i posadził po swojej prawej stronie na wysokościach nieba. Innymi słowy, Paweł się modli o to, żeby wierzący ludzie mieli głębsze poznanie Boga i żeby zrozumieli, że dokładnie ta sama siła, która wzbudziła, która porwała Chrystusa, która wzbudziła Go z martwych, jest tą siłą, która jest osiągana dla każdego z nas. Pomyśl przez chwilę. Mówimy o Bogu, który jest wszechobecny, wszechpotężny, który jest wszechmocny. Bogu, który jest stwórcą tego wszystkiego, co nas otacza. Który z niczego stworzył te miliardy, miliardy ciał niebieskich, galaktyki, gwiazdy, wszystko to, co jest gdzieś tam wokół nas, czego my nie jesteśmy w stanie ogarnąć nawet w niewielkim, malutkim procencie. Nie jesteśmy w stanie zmierzyć tego, nie jesteśmy w stanie przeniknąć Bożego stworzenia. Ten sam Bóg, który jest twórcą całego wszechświata, ze wszystkim, co wypełnia ten wszechświat, jest też Bogiem, który wzbudził Jezusa z martwych swoją mocą i też ten sam Bóg jest Bogiem, który daje nam do dyspozycji tą samą siłę, którą wskrzesił Jezusa z martwych. Nie wiem jak ty, ale ja po prostu nie mogę przejść obojętnie obok takiego stwierdzenia. Bo to oznacza, kiedy tak przystaniemy na chwilę i zastanowimy się nad tym, to oznacza, że cokolwiek by się nie działo w naszym życiu, Bóg nie tylko kontroluje bieg wydarzeń tego świata i troszczy się o nas, ale Bóg daje nam do dyspozycji coś takiego, co uzdalnia nas przejść przez najgorsze wyzwania w naszym życiu. To oznacza, że ta moc wszechmocnego Boga, która jest osiągalna dzięki zmartwychwstałemu Chrystusowi, jest tą samą mocą, z której korzystają dzisiaj wierzący w takich krajach jak Korea, Afganistan, Somalia, Sudan, Jemen, Iran, Irak. To są ci ludzie, którzy są prześladowani ze względu na jedno i tylko jedno imię, ze względu na imię Jezus. Można powiedzieć, że chrześcijanie są największą grupą prześladowaną na świecie dzisiaj. 200 milionów chrześcijan doznaje prześladowań gdzieś w jakimś zakątku tego świata. Rocznie 150 tysięcy ludzi oddaje swoje życie dla Jezusa. Za Jezusa. A to oznacza, że co 5 minut gdzieś w jakimś miejscu na świecie ktoś traci swoje fizyczne życie, trzymając jednocześnie kurczowo Jezusa, wierząc, że On jest tym zmartwychwstałym Panem, który potrafi nie tylko zmienić życie ludzkie tutaj, ale też zatroszczył się o naszą przyszłość. Kochani, w naszym kontekście kulturowym nie doświadczamy takich brutalnych, nie przechodzimy przez takie brutalne doświadczenia, przez jakie przechodzą nasi bracia i siostry w Chrystusie gdziekolwiek. Ale mamy swoje wyzwania i w kontekście tych naszych wyzwań mamy dalej dostęp do tej samej mocy, do której mają nasi bracia dostęp, tej samej mocy, która wzbudziła kiedyś Chrystusa z martwych. A to oznacza, że Bóg daje ci dzisiaj moc do tego, żebyś nie musiała się bać przyszłości. pomimo wyzwań, pomimo znaków zapytania, które rodzą się w naszych umysłach, kiedy myślimy, jak to będzie wyglądało, kiedy już wreszcie będziemy normalnie funkcjonować. Czy będę miał pracę? Co ze szkołą? Co z moimi dziećmi? To jest właśnie ta moc, która sprawia, że ja nie muszę obawiać się przyszłości. To jest też ta moc, która sprawia, że ja mogę zapomnieć o przeszłości, o zranieniach, które doświadczyłam. To jest dokładnie ta moc, która sprawia, że dzisiaj mogę być zupełnie inną osobą. Mogę być innym mężem, innym ojcem, inną żoną, inną matką, innym synem, inną córką, innym sąsiadem, innym pracownikiem, że mogę być zupełnie inną osobą. Nie dlatego, że sam jestem w stanie się zmienić, ale dlatego, że pozwalam Bogu na to, żeby dokonał przemiany w moim życiu. I kiedy On to dokonuje, tej przemiany, to w moim zasięgu jest moc zmartwychwstałego Chrystusa. Ta sama moc, która wzbudziła Go kiedyś z martwych. 4 tygodnie temu przyjechałem tutaj na to miejsce z żoną, czyli do budynku Centrum Chrześcijańskiego w Swojczyce, w którym zwykle co niedziela o tej porze spotyka się nasza wspólnota. To był 15 marca, pierwsza niedziela, kiedy w zasadzie nie mogliśmy się spotkać razem. Wiedziałem, ogłosiliśmy to, że nie jesteśmy w stanie, wysłaliśmy informację naszym wspólnotowniczom, że nie jesteśmy w stanie się spotkać, takie są wytyczne. Ale przyjechaliśmy razem z żoną na wszelki wypadek, bo pomyślałem sobie, no może będzie akurat ktoś taki tutaj, kto przyjedzie, pojawi się zupełnie przypadkowo. Warto jednak być, chociażby ze względu na tą osobę, żeby ją powitać, przeprosić, że nie ma spotkania, zamienić parę słów. No i tak się akurat złożyło, że o godzinie, o której zwykle zaczynam nasze spotkanie, o 11:00 przyjechała starsza pani, pani Jola. Przyjechała na rowerze. Siedzieliśmy tutaj we trójkę, rozmawiając przez godzinę. To była rozmowa o życiu, o wyzwaniach, o trudach, o sytuacji, ale też rozmowa o chrześcijaństwie i czym ono tak naprawdę jest. Nie zapomnę chyba nigdy stwierdzenia pani Joli, która wychodząc po tym godzinnym spotkaniu spojrzała się na drewniany krzyż, który jest w dużej sali i patrząc się na ten krzyż powiedziała: o, pusty krzyż. No właśnie, to dokładnie tak jest. Jeżeli już krzyż, to pusty, bo Pan Jezus nie został na krzyżu. On był przybity do krzyża po to, żeby wziąć na swoje barki nasze grzechy, ale został ściągnięty z krzyża i złożony do grobu. Ale też w tym grobie nie został, bo po 3 dniach powstał z martwych. Dlatego dzisiaj możemy powiedzieć: pusty krzyż i pusty grób. Bo tak to jest, kochani, że pusty krzyż i pusty grób zmienia wszystko w twoim życiu. Może zmienić wszystko w twoim życiu. Czy Bóg mógłby zrobić coś jeszcze, coś więcej? Więcej się chyba nie da. Apostoł Paweł mówi o tym, że ten, który własnego syna nawet nie oszczędził, jakżeby z nim nie miał nam darować wszystkiego. On dał nam absolutnie wszystko. A więc jeśli przyjąłeś Boży łaskawy dar życia wiecznego, który Bóg ci oferuje przez zmartwychwstałego Chrystusa, to możesz mieć Jego moc, aby każdy aspekt twojego życia mógł być Jemu poddany, aby twoje życie mogło być inne. Ale może też tak to jest, że kiedy mnie słuchasz w tej chwili, to masz świadomość tego, że nigdy tego nie zrobiłeś. Że nie przejęłaś tego daru, który Bóg ci oferuje. Więc chcę cię dzisiaj zachęcić do tego, abyś po prostu pochylił się w kilku słowach prostej modlitwy i powiedział Bogu: Boże, ty mnie doskonale znasz. Wiesz o mnie absolutnie wszystko. Wiesz, o czym myślę, wiesz, co robię. Ty wiesz, że brakuje mi do twoich standardów. Ty wiesz, że jestem osobą, która się boryka z różnymi rzeczami w życiu. Nie jestem w stanie pozbyć się moich grzechów. A ty je wszystkie znasz. Dzisiaj możesz to powiedzieć Bogu: wyznaję ci to, oddaję tobie to i chcę przyjąć twój łaskawy dar życia wiecznego, jaki jest w moim zasięgu tylko dlatego, że był taki dzień, kiedy posłałeś Chrystusa, aby został przybity do krzyża, złożony do grobu, a później po 3 dniach zmartwychwstał. Przyjmując ten Boży dar, będziesz miał moc zmartwychwstałego Chrystusa po to, by żyć już nie dla siebie, ale dla Niego.